Jesteś solą, jestem solą. Pan Jezus nie mówił, że będziecie solą, albo po jakimś czasie się to stanie. Nie, On mówił, jesteście. Dlaczego? Dlatego, że kiedy modlił się w 17 rozdziale Ewangelii Jana, to mówi, oni nie są z tego świata, tak jak ja nie jestem z tego świata. Nasze pochodzenie nie jest z tej ziemi. Przed Piłatem Pan Jezus mówi, moje królestwo nie jest z tego świata. Jeśli by było z tego świata, to moi słudzy walczyliby. Ale moje królestwo nie jest z tego świata. Wy nie jesteście z tego świata. I tak się zastanawiam, czy mamy to głębokie przekonanie, że naprawdę nie jesteśmy stąd. Czasem to tak wygląda, że patrząc się tak z zewnątrz, że wielu wierzących ludzi, może nieświadomie, ale pokazuje na zewnątrz, tak jakby tutaj byli tak zakotwiczeni, jakby mieli tu jeszcze 3 wieki co najmniej być. Ja mówię o postawie serca, o postawie tego wewnętrznego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który nie jest stąd, nie myśli o tym, co jest stąd, ale co jest stamtąd. Biblia mówi nie o tym, myślcie, co jest na ziemi, ale o tym, co jest w górze. I jest to niezwykły temat, że Pan Jezus mówi, że wy jesteście solą ziemi. Wiecie, że kiedy brat mówił, to tak sobie pomyślałem, że my świata nie zmienimy. Ale jedną rzecz, jedną bardzo ważną funkcję robimy. Powstrzymujemy przed totalnym zepsuciem. Zło nie może się wylać w pełni tylko dlatego, że na tej ziemi są ci, w których sercach jest życie wieczne. Gdzie Duch Boży przebywa w nich. I Biblia mówi o tym, apostoł Paweł o tym pisze, że ten ostatni władca, który nadejdzie, nie może się pojawić, dopóki nie zejdzie z pola ten, który teraz powstrzymuje, czyli Duch Święty i Kościół. Wierzący, którzy są napełnieni Duchem Bożym, w ich sercach jest ta wieczność, jest to przekonanie, że nie należę tutaj, ale szukam tej ojczyzny w górze. I Pan Jezus wiele razy o tym mówił uczniom, zachęcał ich do tego. W 14 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, kiedy Pan Jezus do nich mówi, nie troszcie się, nie bójcie się, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I mówi, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. W liście do Hebrajczyków czytamy o tych, którzy przez wiarę szli za Bogiem, że oni szukali ojczyzny i wyznali, że są tutaj przychodniami, że tymczasowe jest ich pielgrzymowanie, że tylko na chwilę tutaj jesteśmy. Oni wyznali. Dlaczego? Bo w ich sercach to było. Mojżesz, o nim jest powiedziane, też w liście do Hebrajczyków to czytamy, że wolał cierpieć z ludem Bożym. Prawda? Wolał cierpieć z ludem Bożym. Dlaczego? Bo się oglądał na zapłatę, bo wiedział, że to jest tylko chwilowe. I nie chciał być nawet nazywany synem córki Faraona. Gdybyśmy to tak przenieśli na nasz tutaj czas, to moglibyśmy powiedzieć, że nie chcę, żeby mnie ktokolwiek nazywał, że tu na wieki będę. To nie jest moje. Moje jest to, co jest w górze. I jest to niezwykła rzecz, kiedy to widzimy, kiedy człowiek Boży to może widzieć. Nie wiem, ile mam czasu i czy nie jesteście już zbyt zmęczeni, żeby cokolwiek zaczynać, jakiś inny temat. Ale wiecie, podzielę się z wami takim słowem, z którym się dzieliłem w Sabinowie, kiedy tam byłem. Zatytułowałem to moje przesłanie, czy ten temat Jezus, żywy Bóg. Jezus, żywy Bóg. Dzisiaj sobie czytałem taki urywek Słowa Bożego, kiedy Ezechiasz, król judzki, znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Całe mnóstwo wojska asyryjskiego przyszło i ten wódz tego wojska urągał mu, mówi: powiedzcie temu królowi, powiadał do tych starszych, którzy tam przyszli, aby rozmawiać z nim, i mówił to po hebrajsku, a tamci do niego mówią: nie mów po hebrajsku, bo my to rozumiemy. Bo nie chcieli, żeby słyszeli to prości ludzie, którzy tam na murach są, a on tym bardziej. I jego przesłanie główne brzmiało: nikt się przede mną nie ostał, żaden bóg tych narodów, które oni mieli, nie potrafił powstrzymać mojej ręki przed tym, żebym ich zniszczył. Jaką wy macie nadzieję? Co ten wasz Bóg potrafi? Ale jednego nie wiedział, że Bóg Izraela jest żywym Bogiem. Że Bóg Izraela jest tym Bogiem, który słyszy, ten, który rozumie. Jemu się wydawało, że Bóg Izraela jest jak inni bogowie w znaczeniu bożki. Twór rąk ludzkich, wyobraźni ludzkiej. Tak sobie myślał i urągał Bogu żywemu. I król nawet później ten list przynosi do świątyni i mówi: Panie, zobacz, co on tutaj pisze. W jaki sposób on urąga? Mówi: wejrzyj na to, Panie. I rzeczywiście Pan Bóg mu odpowiedział: nie bój się, ale ja go wrócę z powrotem. Tak jak przyszedł, tak odejdzie. I Pan posłał swojego anioła i w ciągu jednej nocy ten anioł pozbawił w obozie asyryjskim życia 185 tysięcy wojowników. I rano, kiedy trzeba było wstawać, patrzą się wszyscy martwi. Dlaczego? Dlatego, że Bóg Izraela jest żywym Bogiem. Jest Bogiem, który żyje, który ma moc, który działa, którego chociaż nie widzą oczy, to jednak On jest tym, który jest, który trwa, który zawsze żyje. I ważne, żebyśmy nie tylko mieli świadomość, że jesteśmy solą ziemi, że jesteśmy tutaj tymczasowo, ale to, co najważniejsze, wierzę, żebyśmy wiedzieli, że nasz Bóg jest żywy i jaki On jest. Ja myślę, że taki obraz, jaki mamy w naszych sercach odnośnie tego, kim jest Pan, jak wielki On jest, to rzutuje na sposób, w jaki żyjemy. Jeżeli widzimy Go pełnego mocy i pełnego chwały, to ta nasza wiara będzie zupełnie na innym poziomie. I dlatego ludzie mówią o Bogu, mają swoje własne wyobrażenie. Każdy ma swoje własne wyobrażenie. I czasem mówimy coś, komunikujemy się, opowiadamy coś i nasz rozmówca potakuje: tak, tak, tak. Mówi, że zrozumiał. Ale pozwólcie, że przytoczę wam pewną historię, a potem zapytam się, co zrozumieliście. Był taki Sir John, który wracał z podróży i wchodzi do swojego domu, do swojego apartamentu. Patrzy się, a tu na podłodze leży John i Mary pomiędzy porozrzucanym i potłuczonym szkłem. Co się wydarzyło? Macie jakąś ideę? Co się stało? Na podłodze leży John i Mary martwi pośród potłuczonego szkła. Na pewno wiecie, co się stało, tak? Dlatego, że wam powiedziałem, że jest tu jakiś haczyk, to boicie się powiedzieć. Ale tam chodziło o rybki z akwarium, które ten Sir John nazywał John i Mary. Po prostu akwarium spadło, stłukło się, a John i Mary, te rybki tam leżały. I wiecie, jeżeli ktoś tak mówi, to my mamy swoje wyobrażenie na dany temat. Jak John i Mary, no to jest ktoś o imieniu takim, prawda? I myślimy tak, w ten sposób. Jakże ważne jest, żebyśmy podchodząc do Bożego Słowa, mieli to właściwe przekonanie i to spojrzenie, które jest w Słowie Bożym tak, jak to jest naprawdę. Żebyśmy dociekali tego. Kiedy Paweł pisze do Tymoteusza, to mówi, że ci, którzy byli w Berei, byli zacniejsi od tych w Tesalonice. Dlaczego? Dlatego, że oni zgodnie przyjmowali to, co Paweł głosił, ale Paweł nie z tego powodu tak ich nazwał, ale dlatego, że oni codziennie badali pisma, czy tak się sprawy mają. Oni chcieli dokładnie wiedzieć, mieć dokładne zrozumienie. Nie swoje własne wyobrażenie na temat tego, co Paweł głosił, ale chcieli mieć to potwierdzone, czy to rozumieją właściwie. I wiecie, kiedy rozmawiamy, ważne jest, żebyśmy czasami zadali pytanie, czy ja cię właściwie rozumiem, czy to tak, a tak wygląda, bo ty mi powiedziałeś, jakie zdanie. Wiecie, złapałem się już na tym, że coś powiedziałem, a człowiek z drugiej strony zrozumiał coś zupełnie innego. Kiedyś w szkole podstawowej, pamiętam, jak taka historia była o podróżnikach, którzy gdzieś tam podróżowali. Jeden z nich znalazł się w Chinach i starał się nauczyć chińskiego języka. I wydawało mu się, że już coś potrafi. Chodziło mu o pewien zakup. Poszedł do sklepu, do takiego wielkiego sklepu, potężnego sklepu i poprosił o dwa płaszcze, czy o płaszcz, w zasadzie o płaszcz. I powiedział to po chińsku. A wtedy ten obsługujący tak na niego popatrzył i mówi, ale musisz jeszcze poczekać troszkę. No dobrze, to ja poczekam. I ten czeka i czeka i czeka i czeka. I za jakiś czas patrzy się tam z boku w jakąś skrzynię po prostu przywożą, a w tej skrzyni tygrys. On oczekiwał płaszcza i myślał, że właściwie to wypowiedział. I rzeczywiście właściwie wypowiedział to słowo, ale nie we właściwej intonacji. Ono miało to samo, jakby te same sylaby, natomiast trzeba było jakieś intonacje do tego dodać. Są tak zwane języki tonowe, niezwykle trudna rzecz dla kogoś, kto jest z boku. Możesz słyszeć, że on powiedział to samo słowo, ale użył innej intonacji, już zupełnie coś innego znaczy. Jakże ważne jest, gdy patrzymy się do Bożego Słowa, chcemy jakąś prawdę do swojego serca wziąć, żebyśmy dociekali, Panie, jak to naprawdę wygląda. Jezus jest żywym Bogiem, a więc ludzie mają własne wyobrażenie i uczniowie też mieli własne wyobrażenie. Pan Jezus się ich pyta, za kogo mnie uważają ludzie? Jedni za tego, drudzy za tego, a wy? No ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Okej, w porządku. I Pan Jezus ich wtedy instruował, mówi, dobrze, ciało i krew ci tego nie objawiły, Piotrze. A więc już źródło, z którego przychodzi to właściwe poznanie. To nie jest nasza dedukcja, nasza umysłowa, że coś wymyślimy i teraz już wiemy. Nie, tu przychodzi, jeżeli mamy do czynienia z duchowymi rzeczami, musimy mieć objawienie, które przychodzi przez Ducha Świętego, które na podstawie Słowa Bożego Pan otwiera oczy nasze i nagle możemy widzieć. Prawdziwe poznanie Boga, poznanie Pana zawsze zaskakuje człowieka. Zawsze zaskakuje człowieka. W 2 Koryntian 3,18, to jest taki mój ulubiony werset Bożego Słowa, jest powiedziane o tym, że my wtedy z odsłoniętym obliczem, patrząc się na chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz, prawda? Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Patrzymy się na Pana, ale żeby patrzeć na Niego, no to musimy w tym kierunku po prostu iść. I musimy Go zobaczyć, musimy się na Niego patrzeć. I popatrzmy teraz na list do Kolosan. Tam jest opis tego, kim, czym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ja myślę, że wiele razy już to czytaliśmy. Pierwszy list do Kolosan, przepraszam, rozdział do Kolosan. I tutaj o samym Panu Jezusie. Dzisiaj, tak się jakoś składa, mieliśmy same pieśni o Chrystusie, prawda? Śpiewaliśmy o Nim. Praktycznie nie było jakiejś innej prawdy zawartej w tych pieśniach, które śpiewaliśmy na początku, ale śpiewaliśmy o Jezusie. I tutaj Słowo Boże nam mówi tak, 15 wiersz i niżej. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby był we wszystkim pierwszy. O Chrystusie właśnie tak jest napisane. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. On jest obrazem Boga niewidzialnego. I tu teraz każdy z nas ma pole do popisu. Mamy wyobraźnię, możemy sobie wyobrażać, jaki ten Bóg jest. Jaki On jest. Ale nie potrafimy sobie Go wyobrazić. Potrzebujemy prawdziwego objawienia Syna Bożego. Mamy tutaj tylko opis, ale kiedy w modlitwie przyjdziemy, powiem, Panie, pokaż mi, kim Ty naprawdę jesteś. Czasem wydawało się tak, że człowiek jakby nie szedł w tym kierunku i nie szukał tego, ale Pan sam mu wychodził naprzeciw. I dla skrócenia czasu nie będę tego zbytnio rozwijał, ale przypominacie sobie historię przy wieczerzy, kiedy uczniowie byli w wieczerniku i Pan Jezus mówi, że jeden z was mnie wyda. I wtedy był tam taki jeden uczeń, był wtedy młodym człowiekiem, mówi się, że miał około 17 lat. I on w szczególny sposób miał relację ze swoim mistrzem. On się kładł na jego piersi. I wtedy Piotr tak w sekrecie na migi mówi, powiedz mu, kto to jest. O kim też mówi, prawda? Jan kładł się na piersi Jezusa, był tak blisko z Nim. A co się dzieje, kiedy ten sam Jan już jako starszy człowiek jest nawet w wyspie Patmos? Co się z nim dzieje? Jaka jest jego reakcja, kiedy widzi tego samego Jezusa, ale w chwale uwielbionego, pełnego potęgi? Zobaczmy, to jest w objawieniu Jana opisane w pierwszym rozdziale. Jak niesamowita jest chwała naszego Pana, Jego moc, Jego potęga. I jest to dobrze, kiedy patrzymy się na to, o tym czytamy, ale modlimy się, mówię, Panie, pomóż mi, bym Cię takiego widział. Pomóż mojemu sercu, pomóż mojemu duchowi, bym Cię takiego widział. Byś taki był przed moimi oczyma wymalowany, żebym Cię widział takim realnym. I 13 do 18 wierszu przeczytajmy, co Jan tutaj przeżył. Może nawet od 12. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, przepasanego przez pierzch złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jak szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Wiecie, ja bym użył jedno słowo, aby opisać to, jaki był efekt zobaczenia tej postaci na apostole Janie. Porażający. Kiedy zobaczył Pana Jezusa w chwale, to był to porażający efekt. Nie potrafił ustać i padł, jest napisane, jak martwy u jego stóp. Tak chwalebna i potężna jest ta postać. I zobaczmy, to jest ten sam Jan, który kładł się na piersi Jezusa. Ale kiedy widzi objawienie Jego chwały, Jego potęgi, to nie może się przed Nim ostać. Tak potężny jest nasz Pan. Czytamy, że Jego oblicze jak słońce w pełnym blasku, z Jego ust wychodzi obosieczny miecz, Jego głos jak głos wielu wód. I znowu, kiedy tutaj tak jesteśmy, możemy sobie próbować wyobrazić. Ale to nie odda tego. Będziemy mieli swoją opinię na temat Johna i Mary. Swoje wyobrażenie. Ale kiedy Duch Święty sprawi to w naszych sercach, kiedy On przyjdzie i powie, pokażę Ci to, jak On potężny jest, to ja myślę, że jedne, co możemy zrobić, to upaść na twarz i powiedzieć: Panie, Ty naprawdę taki jesteś. Ty naprawdę jesteś potężny. Ty masz wszelką moc na niebie i na ziemi. Ty jesteś ten, który rządzi, który panuje. Jeśli mamy objawienie naszego Pana właśnie w taki sposób, to ma wpływ na nasze życie. To ma naprawdę wpływ na nasze życie. To sprawia, że ono już nie jest takie same. Mieliśmy w historii takiego jednego gorliwca. W historii, która jest tutaj opisana w tej księdze. Był bardzo gorliwy i mówił, że służył Bogu. I że rozumie wszystko. A prześladował tych, którzy naśladowali Chrystusa. Tak był gorliwy. Prześladował Kościół Pański. Ale wystarczyło jedno objawienie chwały Pana Jezusa. Wystarczyło tylko jedno spojrzenie na twarz tego, który powiada: czemu mnie prześladujesz? Tylko jedno spojrzenie. I wtedy jego oczy przestały funkcjonować. Już nie było tego, ja bym powiedział, tej możliwości, żeby sobie samemu malować obrazy. Ale kiedy Duch Pański go dotknął i chwała Jezusa się mu objawiła, to już nie był ten sam człowiek. On padł do jego nóg i mówi: Panie, co mam robić? Panie, co mam robić? Wiecie, kiedy mamy tylko poznanie umysłowe, no tak, wiemy, Pan Bóg jest. On jest potężny, wszyscy to powiemy. Ale jaki to ma wpływ na nas? Jak On to dokonuje przemianę? Co to sprawia w nas? Czy naprawdę drżymy na Słowo Boże? Biblia powiada, że chociaż ja jestem wielki i mieszkam w wielkim, wyniosłym miejscu, mówi Pan, ale jestem z tym, który jest pokornego serca i drży na moje słowo. Kto może drżeć na Boże Słowo, jeśli nie ten, którego sercu zostało to objawienie jakby przekazane, że widzi Wszechmogącego pełnego potęgi i mocy. Wie, że jeśli on nie zwróci się w łasce i miłosierdziu, to zginąłem. Kiedy Izajasz prorok, który słyszał Boży głos, miał Boże instrukcje, Pan do niego mówił i przekazywał słowo do Izraela, czynił to gorliwie, był naprawdę zaangażowany w to, był posłuszny temu. Tylko jedno objawienie świętego, który siedzi na tronie, jego kraj płaszcza wypełniał świątynię, wyrwał się mu tylko jeden okrzyk. Biada mi, zginąłem. Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Objawienie Pana, zobaczenie Jego chwały, Jego majestatu przynosi nam poznanie też tego, w jakim miejscu ja jestem. Jaki stan jest mojego życia. I kochani, jeżeli w naszym życiu nie było takiego miejsca, że Duch Święty nam objawił chwałę naszego Pana, to też nie było takiego miejsca i czasu, że zobaczyliśmy prawdziwie swój zgubiony stan. Właśnie tak objawił się apostołowi Janowi, objawił się apostołowi Pawłowi i wielu innym. Kiedy zobaczyli chwałę Pana, oni potem doznali tej przemiany, bo wiedzieli, jak wielki jest Pan, potężny jest Pan. Reakcja Jana to pada jak martwy, a reakcja Jezusa? Zobaczcie, nie bój się, nie bój się. On chociaż jest tak potężny, chociaż jest pełen chwały, pełen mocy, wyciąga swoją rękę i mówi, nie bój się, nie bój się, ja jestem z Tobą. Ja pokazuję Ci to, żebyś mógł zobaczyć, co się stanie wkrótce. Ta chwała naszego Pana nie powstrzymuje Go przed tym, aby okazać miłosierdzie, aby dotknąć się, aby podnieść i aby naprawdę zadanie, które nam chce jakby zwierzyć, żeby iść za Nim, żeby iść za Nim. A więc kiedy czytamy ten opis Jego osoby tutaj, naszego Pana, Jego chwały, to możemy takie trzy słowa powiedzieć. Wielkość, potęga i moc. To jest coś, czemu nie można dorównać. Ale z drugiej strony mamy kogoś innego. Mamy przeciwnika Bożego, szatana. I o nim jest też w objawieniu napisane, ja już tego nie będę czytał doskonale, znacie Boże Słowo, że przeznaczeniem Jego jest jezioro płonące ogniem. To jest ta druga śmierć, to jest Jego przeznaczenie. Sam Pan Jezus mówi, oto żyję, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. A szatan? On teraz próbuje zwodzić, próbuje kłamać ludzi, pokazywać im wszystko jak z najlepszej strony, byle tylko ich zwieść, żeby poszli za nim. Ale jaki jest jego koniec? Jaka jest jego władza? Biblia mówi, że Pan ma klucze śmierci i piekła. Prawda? Oto byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Diabeł nie ma żadnego z tych kluczy. I śmierć nie panuje nad tym, który należy do Jezusa. Chwała Bogu za to. Śmierć nie ma mocy. I ten przeciwnik Boży, szatan, nie ma władzy nad Bożym dzieckiem, nad tymi, którzy są tą solą ziemi. Jego koniec jest właśnie w jeziorze ognistym. I dzisiaj człowiek ma do wyboru. Albo pójść za tym pełnym chwały, pełnym potęgi i mocy Panem, albo za szatanem. I Biblia zawsze nam pokazuje te właśnie dwie strony, ale radzi nam. Mówi, przeto radzę Ci, wybierz dobro, abyś żył. Wybierz to, bo na tej drodze jest życie. Kochani, diabeł zawsze kłamie i zawsze zwodzi, a na koniec jest zniszczenie, jest śmierć. Ale kiedy idziemy za Panem, to nawet chociaż Jego potęga jest tak wielka, a Jego miłosierdzie tak potężne, że On wyciąga rękę swoją, kiedy nam się objawia Jego chwała, Jego moc, kiedy dostrzegamy, jacy mali jesteśmy przed Jego obliczem, a mimo to On wyciąga swoją rękę i mówi, nie bój się, ja Ci chcę pomóc. Ja chcę Cię uzdolnić, chcę, byś szedł moją drogą. Dlatego jako zakończenie i podsumowanie chciałbym powiedzieć, że naprawdę warto znać Pana Jezusa. Warto Go poznawać. To, że coś wiem na Jego temat, to jest nic. Nawet jeśli mamy takie duchowe objawienie Jego potęgi i chwały, to jeszcze nie jest wszystko. Bracia i siostro, to jest taka potężna istota, potęga tej istoty jest tak wielka, że Biblia mówi, że cała wieczność nie starczy, aby Go poznać, aby Jego chwałę poznać. Czy nie warto iść za Nim? Czy nie warto szukać Go? Jeremiasz mówi, jeśli mnie będziecie szukać całym swoim sercem, to jest to pewne, że mnie znajdziecie, że się wam dam znaleźć. Dlatego warto iść za Panem, warto Go znać, warto Go szukać. Paweł w liście do Filipensów mówi, że żebym Go mógł poznać. No jak to? Przecież on Go znał. A on jednak mówi, żeby Go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego. To było coś, co wiedział i za czym dążył, bo dostrzegał, jak wielkie bogactwo jest w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Jak wielkie bogactwo chwały jest w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. I w tym liście do Kolosan jest również jest powiedziane, że jak wielkie jest bogactwo chwały w Chrystusie względem was. Nie chciałbym tego przeczytać, może to znaczy przekręcić, dlatego to przeczytam. Jak to jest list, pierwszy rozdział listu do Kolosan, 27 wiersz, druga część. Jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Właśnie ten Chrystus, ten Pan Jezus, który jest tak potężny, On chce być w nas, On jest tą nadzieją chwały. I dlatego Paweł mówi, żeby Go poznać, żeby doznać mocy Jego zmartwychwstania. On tego pożądał, pragnął tego, chciał coraz głębiej za tym iść. Wiecie, jeżeli mało znamy naszego Pana, jeżeli mamy takie nikłe tylko pojęcie o Nim, to też mamy nikłe pragnienie, żeby tego szukać. Żeby doznać tego, tej wspaniałości, tej potęgi naszego Pana Jezusa. A zatem szukajmy Go, bo warto Go znać i warto Go poznawać. I również jest ta nadzieja przed nami, że spotkamy Go i ujrzymy Go takim, jakim jest, ale też, że będziemy do Niego podobni. Apostoł Jan o tym mówi, że ujrzymy Go takim, jakim jest i będziemy do Niego podobni. Inaczej, on mówi inna kolej, że będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Kiedy naprawdę Go ujrzymy takim, jakim jest, wtedy będziemy już do Niego podobni. I teraz, kiedy doznajemy tego, kiedy chociaż po części możemy mieć ten wgląd w te sprawy, to rzeczywiście Pan nas może przemieniać, że zaczynamy być do Niego podobni. Zaczynamy być do Niego podobni. I trzeci taki punkt podsumowujący. Jeśli masz w Nim nadzieję, to nie będziesz bierny. Jeśli naprawdę masz w Nim nadzieję, to nie będziesz wierny, ale będziesz się oczyszczać tak, jak On jest czysty. Jeśli wtedy, kto ma w Nim nadzieję, to oczyszcza się tak, jak On jest czysty, pisze nam apostoł Jan. A więc to będzie to działanie z naszej strony, tego poszukiwanie tego, aby być blisko Pana, aby się Mu podobać, aby Jego obecność naprawdę wypełniała nasze życie, żeby być tak jak ten Paweł, który tęsknił za tym, mówi, żeby Go tylko poznać, żeby doznać mocy Jego zmartwychwstania. I wierzę, że Słowo Boże jest zawsze zachętą do tego, aby otwierać swoje oczy. I gdzie Go możesz zobaczyć? W jakim miejscu Go możesz spotkać? Jest może jakaś płaszczyzna, na jakiej możemy Go poznać? Gdzie to się dokonuje? Amen. To jest właśnie to miejsce, gdzie siadasz ze Słowem Bożym, kiedy zaczynasz się modlić, kiedy zaczynasz rozmyślać nad tym, zaczynasz wołać do Pana, a wtedy przychodzi Duch Święty i zaczyna ci wyjaśniać, zaczyna ci pokazywać, a twoje serce rośnie. w pełni radości, w pełni pokoju. Ty masz motywację do tego, aby iść za Panem. I nieważne, z czym się spotykasz, przez co przechodzisz, ale ta motywacja przychodzi z góry, dlatego że ty coraz bardziej i więcej Go poznajesz. On jest tak dobry dla ciebie, chociaż jest tak wielki i potężny, wyciąga swoją rękę i powiada: nie bój się, nie bój się, bo ja jestem z tobą, aby ci dać pomoc. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Dzięki, Jezus. Ojcze, Tobie dziękujemy za to, że Twoja chwała i Twój majestat jest dany oglądać tym, których serca są otwarte, których Ty otwierasz ducha, Panie, aby mogli mieć wgląd w te sprawy Królestwa Twojego, Panie. Dziękuję Ci za to, że przez Twoje słowo i społeczność z Tobą, Panie, w Duchu Twoim Świętym, Ty otwierasz naszego ducha, Ty otwierasz oczy nasze, abyśmy mogli zobaczyć majestat Twój, Twoją chwałę. Panie, by nasz duch był napełniony całkowicie Twoją pełnią, Panie. Chwała Ci za to. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoje słowo jest taki amen, że ono nam pokazuje na to, jak wielki i potężny jesteś. Dlatego otwieraj oczy nasze. Panie, spraw, abyśmy mieli objawienie Twoje, aby każdego dnia, Panie, mieć Twoją obecność w swoich sercach i szukać Ciebie, a Ty nam się będziesz objawiał na miarę, jak jesteśmy w stanie to przyjąć, Panie. Ty będziesz rozszerzał nasze serca i będziesz nas prowadził drogą Twoją tam, gdzie Ty nas chcesz doprowadzić. Chwała Ci, Jezu. Dziękuję Ci za to, że jesteś żywy, że jesteś pełen mocy i że Ty jesteś ten pełen łaski Pan i Zbawiciel, który chce objawić się każdemu z dzieci swoich. Panie, Ty nie chcesz, żebyśmy mieli tylko poznanie takie umysłowe, wiedzę taką suchą w naszych sercach, ale abyśmy mieli naprawdę realną obecność Twoją w naszym życiu i mieli to poznanie Ducha i wiedzieli, jak wielki i potężny jesteś, a Ty będziesz budował wiarę naszą, Panie. Ty zachęcisz nasze serce do tego, aby iść za Tobą i trzymać się dróg Twoich. Za to Ci dziękuję, Panie. Dziękuję Ci za każdego brata i siostrę na tym miejscu, za to, że Ty nie masz względu na osoby, ale każdemu z nas Ty chcesz się objawić jako potężny Pan, jako potężny Król, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty dzisiaj tutaj jesteś i że Ty mówisz do naszych serc, że Ty otwierasz ducha naszego, Panie. Błogosławię Tobie i modlę się, abyś otworzył nasze oczy jeszcze głębiej i użył nas w Królestwie Twoim, w Królestwie byli Twoją solą, na górze leżącym, ale też tymi, którzy mają poznanie obecności Twojej i żyją, Panie, prawdziwym. Z góry przychodzi. Dotykaj nas, Panie. Przyjdź jako objawienie z góry, Duchu Święty, abyśmy w sercach naszych Ciebie znali. Za to wszystko Ci dziękuję i błogosławię moich braci, mojej siostry. Dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj. Dotykasz się nas, Panie. Mów do nas dzisiaj. Mów do nas i w naszych modlitwach, Panie, dotykaj naszego wnętrza. Za wszystko przyjmij chwałę i cześć z mojego serca. Amen. Hallelujah. Chwała Tobie, Jezus.